Zrobiło się nieco tak gorąco, zauważyliście? W sensie, bo jak się mówi o autorytecie w Polsce, to zawsze jest gorąco. Zawsze jest gorąco. Polecam książkę Opowieść o Trzech Królach.
Zdecydowanie.
Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Dobra, słuchamy dalej, okej? Okay? Siadamy. Jak w szkole.
Tak. Jestem. No to tak, to Opowieść o Trzech Królach to jest taka książka wielkości dawnego tygrysa. Ci, co mają 40 lat albo tam około wiedzą, co to był tygrys. To takie małe książeczki były. Więc to jest książeczka bardzo malutka. Jenny Edwardsa chyba. I to jest książeczka, po której już nigdy nie będziesz taki sam. Tam jest takie jedno stwierdzenie. Kto jest Bożym pomazańcem? Kto to wie? Nikt z nas nie wie, tylko Bóg. Tylko Bóg. A więc jeśli tylko Bóg wie, kto jest Bożym pomazańcem, to zalecana jest wysoce ostrożność w ocenianiu różnych autorytetów, bo może się okazać, że tych, których rzucamy dzidą, bo tam jest właśnie przykład, że kiedy Saul rzucał dzidą w Dawida, to Dawid nie wziął tej dzidy i nie rzucił w Saula, tylko się usuwał. To była jedyna rzecz, którą robił. Dlaczego? Dlatego, że Saul, chociaż był bardzo złym królem, był pomazańcem. I my nie rozumiemy, to jest bardzo często tajemnica, tak? Jak taki zły przywódca może być pomazańcem? Ale kto to wie? Tylko Bóg wie. Naprawdę. To są rzeczy tak owiane pewną tajemnicą i dlatego zalecam zawsze ostrożność. Dobrze, to teraz kościoły peryferialne. Dobrze, a więc te wszystkie... A więc teraz będziemy mówili o mentalności, o tym mentalitecie, jak to tak po wschodniemu się mówi, kościołów, które oddały pole, które zdecydowały się być w defensywie, czy właściwie pogodziły się ze stanem. Czym one się charakteryzują? A więc po pierwsze, ja pewne rzeczy już wspominałem wcześniej jako taki kontrapunkt do tych moich tez, a więc w tych kościołach występuje silny podział na tak zwanych duchownych i świeckich. Czyli właśnie kościół prowadzą profesjonalni duchowni. Nie trzeba być na etacie, żeby być profesjonalnym duchownym i to, że jesteś na etacie, nie znaczy, że jesteś profesjonalnym duchownym, prawda? Mamy na myśli tą specjalizację, która w dzisiejszym świecie jest taka bardzo popularna, ale specjalizacja w Kościele w tym momencie polega na tym, to ty jesteś pastorem, tak? Ci profesjonalni duchowni, tak jak to powiedział Peter Wagner w swojej książce Trzęsienie ziemi w Kościele, oni towarzyszą takiemu członkowi zboru od jego urodzin do jego śmierci. Czyli odwiedzają rodzinę, kiedy dziecko się urodzi, tak? Przychodzi pastor z żoną, przynoszą jakieś ubranko dla tego niemowlaczka. O, jaki ładny. Ja wtedy największe stresy przeżywam, bo dla mnie małe dzieci nigdy nie są ładne. Więc wtedy grzeszę, bo kłamię. Słodziutki. Ale to tak właśnie jest, że towarzyszymy jako profesjonalni duchowni, jako ci wiejscy szamani przy wszystkich ważnych wydarzeniach z życia rodziny. Potem towarzyszymy tej rodzinie ewentualnie kiedy co? Kiedy dziecko wychodzi za mąż, czy się żeni, tak? Wtedy pastor jest. Potem kiedy coś tam, aż w końcu kiedy umiera, no to ten profesjonalny duchowny sprawuje te wszystkie posługi duszpasterskie. Nie byłoby w tym nic aż tak złego, gdyby nie fakt, że to są z reguły takie właśnie oczekiwania, że ty jesteś pastorem, ty bądź z nami, ty nas odwiedzaj, ty przecież możesz się modlić o chorych, a oni będą uzdrawiani. I bardzo trudno to odkręcić. Kiedy robisz wezwanie o chorych, o modlitwę za chorymi i taki profesjonalny duchowny nie pomodli się o ciebie, to masz doła, czy będę uzdrowiony, tak? Bo on ma ten dar. On jest tym pomazańcem pańskim, dzięki któremu zostanę uzdrowiony. On jest tym, dzięki któremu przeżyję chrzest w Duchu Świętym. Czy nie wiem, on jest tym, który będzie głosił w końcu Ewangelię. A więc Tworzymy profesjonalnych duchownych, którzy mają wykonać to, do czego kompletnie Bóg ich nie powołuje, bo pamiętamy z listu do Efezjan, Bóg powołuje apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pastorów do przygotowania świętych do dzieła służby. A więc Kościół, który zajmuje tą centralną pozycję, zupełnie prezentuje coś innego. Zadania, dary i odpowiedzialności są delegowane jak najwięcej do zwykłych wierzących. Ci profesjonalni duchowni są opłacani w celu wypełniania wszystkich ważnych duchowych posług. Wtedy ma się taką mentalność, że wszystko, co się robi w kościele, powinno być pod obecność takiego profesjonalnego duchownego, tak? Dzieci mają jakieś zajęcia, to wujek pastor dobrze, żeby był, tak? A jak nie ma, no to wszyscy mają doła, dlaczego nie przyszedł. To powoduje, że tak naprawdę te służby nie rozwijają się, no bo jeżeli wszystko jest uzależnione od bycia albo niebycia jednej osoby, jeśli każda decyzja jest uzależniona od tak lub nie jednego człowieka, to tak naprawdę w pewnym momencie ta struktura staje się, ta struktura tych profesjonalnych duchownych staje się gorsetem, który tłamsi życie. Dlatego Kościół, który się rozwija, to jego główni seniorzy, pastorzy żyją w tak zwanym, jak to powiedział Rick Warren, stanie stałego niedoinformowania. To jest bardzo ważne, że przyjdzie taki moment, kiedy pastor rozwijającego się Kościoła nie będzie wszystkiego wiedział i wcale z tego powodu się nie zabije. To jest wręcz zdrowe, kiedy on wszystkiego nie wie. Dla wszystkich. I on też będzie zdrowszy. On też będzie zdrowszy. A najlepiej, żeby jak najmniej wiedział o tym, co o nim mówią. Ale moi drodzy, to jest bardzo ważne, dlatego że po pierwsze występuje element zaufania. Kościół nie jest prowadzony poprzez systemowe rozwiązania, ale Kościół jest prowadzony o zaufanie. Jeśli nie możemy sobie ufać, to właściwie chyba nie powinniśmy ze sobą być. To na pewno nie doprowadzimy Kościoła, który będzie się rozwijał. A więc Kościół powinien być oparty o zaufanie, czyli ja jako lider główny ufam ludziom, których ustanowiłem w różnych miejscach i wcale nie chcę, żeby oni mi o wszystkim mówili i denerwuje mnie to, kiedy oni mi o wszystkim chcą powiedzieć i oczekiwać, że ja podejmę każdą decyzję. Czy też Rada Kościoła podejmie wszystkie decyzje, które należy podjąć. A więc odchodzimy od tego, delegujemy, obdarzamy ludzi zaufaniem, wierzymy w ich mądrość, wierzymy w wzrastające ich doświadczenie i pozwalamy im jakby podejmować też różne decyzje. Pastor, lider lub przełożony występuje w roli wioskowego szamana, to mówiłem, który od narodzin do śmierci towarzyszy swoim członkom. Wypełnia duchowe rytuały, jak błogosławieństwa, chrzest, ślub, pogrzeb, modli się o chorych, o zbawienie, o uwolnienie, naucza, ma słowo od Pana dla każdego, jest duchowym radcą, czyli doradcą, czyli wszystko w jednym. To powoduje później, wiecie, pewne problemy, bo jeśli myślimy o Kościele, który się rozwija, to tu właśnie padło pytanie, a co jeśli pastor nie ma jakiegoś daru? No właśnie dlatego, jeśli my myślimy o nim jako o takim wioskowym szamanie, który musi być wszędzie, to oczekujemy, że też on będzie wszystko potrafił. Ale jeśli uznamy, że nie musi wszystkiego potrafić, bo przecież inne rzeczy potrafią inni, wtedy wszyscy są w takim układzie zdrowsi. Wtedy wszyscy są w takim układzie zdrowsi. Jeśli pastor jest z obdarowaniem pastorskim, bardziej dba o owce, to powinien otoczyć się ludźmi, którzy są pionierami, apostołami, wizjonerami, którzy będą popychali Kościół, na czele którego stoją, bardziej do przodu. Jeśli pastor z kolei jest bardziej ewangelistą, powinien otaczać czy prorokiem, czy apostołem, powinien się też otaczać ludźmi z darem pastorskim, którzy będą otaczali opieką tych, których oni zdobędą. Bo on tego nie zrobi, bo dla niego wszystko jest proste, zero-jedynkowe. Prawda? Więc wtedy musi otoczyć się ludźmi, rozumieć swój brak i otaczać się ludźmi, którzy wypełnią te wszystkie inne posługi, które się toczą w trakcie życia Kościoła. Kościoły na peryferiach nie zmieniają rzeczywistości, ale ją akceptują. Ale ją biernie akceptują. Czekajcie, bo gdzieś mi to przeleciało. Przepraszam, przepraszam. Co to znaczy? No właśnie to, co mówiliśmy, że jest jakaś rzeczywistość i my musimy teraz stworzyć jakiś system wymówek, które usankcjonują nasz brak efektów. Jednym z takich dobrze brzmiących właśnie są czasy ostateczne, w których tylko niewielu będzie zbawionych. Mój serdeczny przyjaciel, który był przez lata ze mną w Radzie Zboru, w Radzie Kościoła, on opowiadał, zanim stał się częścią Filadelfii, miał taką dosyć trudną przeszłość kościelną, trafił do kościoła, który później trochę tak się poszedł w takie sekciarskie trochę klimaty, ale tam panowało takie stwierdzenie, im mniej nas, tym lepiej. Co to znaczy? Pan oczyszcza kościół. Bo zostaje tylko święta resztka prawdziwie wierzących. Ci, którzy odeszli, ci, którzy poszli do innych kościołów, to są albo zwiedzeni, albo żyją w grzechu, albo coś mają na sumieniu, zostało tylko nas paru. Czyli zobaczcie, do czego dochodzi, to o tym za chwilę powiem, zaczynają być pewną ekskluzywną grupą. Tymczasem założeniem kościół, założenie miał być powszechny. Wyznanie apostolskie, wierzę w święty, powszechny apostolski kościół, czyli kościół dostępny, jakby w którym każdy może skorzystać jakby z niego, w tym sensie każdy ma prawo w nim być, każdy ma prawo dostęp. Czy każdy skorzysta, to jest inna sprawa. Ale Kościół jest powszechny, nie może być ekskluzywny, nie może być tylko dla szczególnej grupy ludzi. Czy to znaczy, że my w tym momencie jakby lekceważymy pewne standardy, które powinny cechować Kościół Chrystusa? Nie, absolutnie. My tylko mówimy, że są ludzie, którzy są na początku drogi i na jakimś innym etapie. I trudno oczekiwać, żeby ten, który był na początku drogi, był już tak bardzo uduchowiony i dojrzały, jak ten, który 20 lat chodzi do zboru, choć w tym przypadku wiek, staż wiary nie ma kompletnie żadnego znaczenia czasami. My tylko mówimy, że każdy ma prawo popełniać błędy. I pomimo popełnianych błędów, ciągle Chrystus tych ludzi zaprasza. Tymczasem kościoły peryferyjne, one tworzą taki właśnie system, w którym mogą usprawiedliwić brak nawróceń. Przyjmują teologię właśnie, która mówi o tym, że Pan oczyszcza kościół, że było nas 30, ale zostało 10 tych prawdziwie wierzących, bo tamci nie pozwolili Bogu się poddać przemianie, albo też się mówi, że Pan ich osądził. Tymczasem prawdą jest to, że każdy spowołany jest do uświęcenia, ale znowu powiem, nie każdy ma takie same tempo jak ty i ja. Są ludzie, którzy przez kolejne 5 lat będą robili bardzo powolne postępy i Biblia mówi, że są ci, którzy są bardziej i są ci, którzy są mniej. Kościół nie składa się tylko z tych, którzy są zawsze bardziej uduchowieni, bardziej święci. A więc pamiętajmy o tym. Ale te kościoły peryferyjne, one właśnie mówią, że dowodem ich prawdziwości jest ich ekskluzywność. Bardzo często podkreśla się nadmiernie teologię czasów ostatecznych jako trudnych, których Kościół powinien jedynie oczekiwać na przyjście Jezusa. Oczywiście to jest bardzo niebiblijny pogląd, dlatego że jest powiedziane, że zanim Jezus przyjdzie, Ewangelia o Królestwie będzie głoszona wszystkim narodom. A więc czasy przed pójściem Chrystusa będą cechowały się rozmachem w głoszeniu Ewangelii. Nie tylko oczekiwaniem w białych szatach gdzieś na górze jakieś, ale właśnie dynamicznym, spektakularnym głoszeniem Ewangelii o Królestwie. Kościoły peryferyjne nie podejmują zbyt wielu działań ukierunkowanych na zewnątrz. Też już wspominaliśmy o tym wiele. Zamykają się, są zamknięte. Bardzo trudno komuś z zewnątrz tam przejść, tak? Panuje pewna specyficzna kultura. kultura wujków i cioć. Prawda? To jest wujek, to jest ciocia, to jest siostra. Jaki to wujek, jaka to ciocia? Prawda? Mój syn, który był wychowany już w tej nowej kulturze, jak gdzieś pojechaliśmy, mówi, tato, co to za nasza ciocia? On nie rozumiał. Ludzie, którzy są u nas w Filadelfii już często 5-10 lat, czasami jeszcze zdarzy im się powiedzieć do kogoś, proszę pana, to jest zawsze lepsze niż ciocia wujek. Prawda? Nie dziwaczejmy. Dlaczego my dziwaczejemy? Dlatego, że tworzymy bardzo małe, wąskie grupy w pewnej specyficznej kulturze. Moja żona zawsze ona się narumieniła, ponieważ ona sprawuje taką dosyć ważną funkcję w Urzędzie Pracy w Wodzisławiu i tam wpadali właśnie tacy ciocie i wujkowie. Chwała Bogu, siostro! Ona jest naczelnikiem wydziału, a tam ktoś mówi, Angela, a ty nic nie mówiłaś, że tutaj masz tylu braci, bo to co chwilę jacyś bracia przychodzą i siostry, nie? Tak, taki trochę chory klimat. Ale powiem tak. Sam jako młody pastor, jak ktoś do mnie powiedział dzień dobry, nie powiedział chwała Bogu, to uznawałem, że zaparł się Pana. No, niedaleko trzeba szukać, tak? Moja wina. Tak mnie nauczono. Pamiętam, pojechałem do jednego z kościołów, który był taki wtedy bardziej postępowy i tam mówiono dzień dobry. Ja powiedziałem, że ja wyjeżdżam, nie chcę w tym zeświadczałem kościele przebywać. Dobry jest tylko Bóg. My się śmiejemy, bo wy jesteście już te nowe wino, ale wiecie, ja jestem tym takim neofitą z tego starego wina na to nowe, ale szczególnie w ewangelicznych kościołach są te różne dziwactwa, tak? Ponieważ grupa jest zamknięta i grupa wytwarza pewien rodzaj kultury, który nic nie ma wspólnego z Biblią, ale ponieważ potrzebujemy pewnych substytutów duchowości, dzięki którym będziemy czuli, że jesteśmy tą prawdziwą wiarą, więc wytwarzamy różne takie dziwactwa, prawda? Typu właśnie wujek, ciocia, pewne designy tych kaplic. Tutaj trzeba się trochę przejechać po tak zwanym nadmiernym pierwiastku żeńskim w wystroju kaplic czy naszych sal. Opowiem wam historię z Norwegii. Prawdziwa. Nic nie zmyślam. Mieliśmy tam z moim bratem takie tournée objazdowe, bo tam mieliśmy przyjaciół, oni tam po różnych kościołach nas wozili, a myśmy zbierali pieniądze na bezdomnych, bo miał taką służbę chrześcijańskiego stowarzyszenia. A ponieważ nie znał języka, to wziął mnie ze sobą. Ja tam tłumaczyłem, czego nie wytłumaczyłem, to zmyśliłem. Tak było. No. Nie mówię, że było inaczej. I w pewnym momencie zaproszono nas do kościoła, który od samego początku mi coś podpadał. Polegało to na tym, że było tam około 50 kobiet i dwóch facetów. I to dziadków. Takich 80. I słuchajcie, od samego początku było już dziwnie. Tak zbyt milusińsko było. To znaczy zbyt miło. Wchodzimy od samego wejścia jakieś obrusiki, takie serweteczki jakieś dziargane na drutach. No naprawdę miejsce dziwne. Gender, tak. Gender. I sobie myślę, jak się jakiś facet tam nawróci, to na pewno jest gejem. Bo to jest niemożliwe wytrzymać w takiej atmosferze. I w każdym bądź razie staliśmy przed, tak jak był pulpit, my tak w tym pierwszym rzędzie stoimy. Wychodzi taka starsza pani, tak okulary miała tak na czubku nosa i tak po tym norwesku coś tam opowiada. Ten jakiś tam brat, który miał z norweskiego nam tłumaczyć, coś tam akurat nam tłumaczy i ona tak nas wita i ja patrzę i nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wydawało mi się, że albo oszalałem, mam jakieś zwidy, albo to jest sen. Słuchajcie, co się dzieje. Jest mównica i z tej mównicy wychodzi taki kawałek stołu. Na tym stole takie wielkie akwarium. W tym akwarium pływa rybka, ale to jest jeszcze nic. A a u góry pływają takie dwie kaczuszki, do których można włożyć świece takie do podgrzewacza, plastikowe kaczuszki. I w tych kaczuszkach są te świeczki i te dwie świeczki się palą i te dwie kaczuszki pływają sobie w tej wodzie, a pod spodem złota rybka. Proszę? Jak? No prawie. I ja tak patrzę na tą rybkę, na te kaczuchy plastikowe z tymi świeczkami i sobie myślę, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Co to jest? Ale wiecie, to jest śmieszne i straszne. Im to pasowało. To była grupa tych kilkudziesięciu kobiet i tych dwóch emerytów i one wytworzyły pewną specyficzną kulturę. Bardzo specyficzną. Bardzo specyficzną, tak. Tak, tak. To był ten proroczy akt. A więc zamknięte grupy bardzo szybko dorabiają się pewnej kultury. Naprawdę. Przestrzegam przed tym, abyście jednak sprawdzali te wszystkie rzeczy, które praktykujecie. Chwała Bogu, bracia i siostry i przyjaciele, tak? I rybki pływają, rybkę nakarmić. A więc my musimy zadawać sobie pytania, to będę mówił jutro w kontekście nabożeństwa niedzielnego, jak przygotować nabożeństwo dla niewierzących, ale my robimy pewne rzeczy, nawet się nad nimi nie zastanawiamy, a one są wytworem naszej ekskluzywności, naszej małej grupy. A więc kościoły peryferialne, one mają specyficzną kulturę. Oczywiście zaraz tutaj powiemy o pewnych innych rzeczach. Nie ma, są surowe i legalistyczne. Kiedy wchodzisz w taką małą grupę peryferialną, to każdy tam ma szczękościsk. Czyli wygląda na bardzo surową osobę. Każdy funkcjonuje tam w jakimś dziwnym napięciu, tak? Z powodu różnych rzeczy, które sobie wmówiono, bardzo często osoby takich wspólnot są nieufne. Bracia, trzeba badać duchy. Diabeł przyjdzie jako lew ryczący, jako anioł światłości. I nagle my wszyscy zaczynamy wariować. Nagle ludzie, których znaliśmy 20 lat, zastanawiam się, a może sam diabeł go tu wysłał? My się śmiejemy, ale wiecie, ja spotkałem ludzi, którzy roztrzaskali się o takie rzeczy, stali się ateistami, dlatego że stworzyli systemy legalistyczne. To wolno, tego nie wolno, to od Pana, to od diabła, to tak, to tak, to tak. I oszaleli, popadli w schizy, naprawdę niektórzy nawet zwariowali. Naprawdę, literalnie oszaleli. Dlaczego? Dlatego, że surowość i legalizm zawsze doprowadzi nas do rozczarowania. Zawsze doprowadzi nas do poczucia winy, że nie spełniamy tych wysokich norm, które sami sobie narzuciliśmy. I kościoły te w dobrej wierze, ja chcę coś bardzo podkreślić, ci ludzie to robią w dobrej wierze. To nie jest tak, że to są diabły wcielone, nie to chcę powiedzieć. To są dobrzy ludzie, którzy są przekonani o swojej słuszności, ale popełniają błąd. Tak, w tym samym czasie oni to samo mówią o nas, żeby była jasność. To są trochę tacy starsi bracia z przypowieści o synu marnotrawnym. To są starsi bracia, którzy próbują zarobić na Bożą przychylność i kiedy im się udaje, mają się lepiej, ale kiedy im się nie udaje, łapią doła, bo ciągle próbują u Pana Boga zdobyć punkty i przeskoczyć pewne poprzeczki, które sami sobie ustanowili w mniemaniu ich, to ma jakby zadowolić Boga i uśmierzyć Boży gniew nad ich życiem. A więc tworzą zasady. A więc tworzą nakazy i zakazy. Opowiem taką sytuację. No właśnie, dobrze pracujesz, siostro, tak? Głowy trzeba nakrywać. Opowiem wam historię prawdziwą. U nas jest wspaniała osoba. To jest już kobieta około po 50, bardzo taka aktywna zawsze ewangelizacyjnie. Ma jakiś taki nawet całkiem dobrze prosperujący biznes i miała ludzi, których zatrudniała u siebie w pracy z innej wspólnoty. Ale to nie było tak, że ona ich zatrudniła, bo wiedziała, tylko tak jakoś w trakcie to wyszło. I rozmowa. Pani Lilu, ona ma na imię Lila. Pani Lilu, no mam taki dylemat. Będę z panią szczera. No ewidentnie Bóg panią używa. To jest rozmowa do tej właścicielki. No chwała panu siostro, chwała panu, ale o co chodzi? No ale mam taki problem, no. No ewidentnie Bóg siostrę używa, ale nie powinien. A teraz słuchajcie, a dlaczego nie powinien? Bo siostra ma zafarbowane włosy. A, to są realne sprawy związane z życiem kościelnym. Połowa was się tu nie nadaje. Ty się nadajesz. Ja się też nadaję. Jeszcze. Słuchajcie, nie szukajmy. Wiecie, dzisiaj się z tego śmiejemy, ale za 30 lat możemy tak samo się zachowywać. Za moich czasów to się hip-hop grało w kościele, a teraz co to jest? Właśnie. Co to za muzyka diabelska? Prawdziwa to jest hip-hop, bo jak ja byłem młody, to myśmy rapowali, to były czasy. I ludzie się nawracali. Tak będziecie mówić niektórzy z was. Amen. A więc kościoły, które odpuszczają pola, które lokują się na peryferium współczesnego świata, przyjmują bardzo dużo zasad, zakazów, nakazów. Wiecie, dlatego, że to na krótką metę jest dosyć skuteczne. Wszystko wtedy jest zero-jedynkowe, tak? Jak zrobisz to, to będzie tamto. Jak się nie podporządkujesz, to wylecisz. Bóg cię nie może używać, bo właśnie, bo to. A jak zrobisz to, Bóg cię będzie używał i tak dalej, i tak dalej. Porządkujemy rzeczywistość poprzez nakazy i zakazy. Tymczasem życie jest tak bogate i skomplikowane, że nie na każdą sytuację da się stworzyć zakaz czy nakaz i odpowiedź. Często przychodzą do mnie ludzie i mówią, a pastorze, szczególnie w sprawach rozwód, powtórne małżeństwo, nie ma systemów zero-jedynkowych. Nigdy nie odpowiem ci na kwestie tego typu, dlatego że, aha, czy u was można się rozwodzić, tak? To jest kluczowe pytanie. To zależy, o co chodzi. No ale jak to można czy nie można? No i wytłumacz człowiekowi, że tylu ilu ludzi na świecie, tyle różnych sytuacji. Czy wolno palić papierosy? No, jak jesteś głupi, to pal. Ale z tymi petami też pójdziesz do nieba. No, jak, to jest właśnie to, nie? Palisz, to jesteś głupi, że palisz, ale pójdziesz do nieba. Mam zawsze takie powiedzenie, to nie znaczy, że to jest szansa dla ciebie, Sławek. Moi mili, gdyby problemem współczesnego świata było palenie papierosów, to naprawdę świat jest rajem. A więc szukamy takich prostych odpowiedzi na różne, a czy wolno to, a czy tego nie wolno, a jaką muzykę brat słucha, nie chciej wiedzieć. Swoją własną, to jest najbezpieczniejsze, tak. To jest najbezpieczniejsze. Ale i kościoły, które się izolują ze świata, one lubują się w zakazach i nakazach. Wszystko jest tam uregulowane, na wszystko są teologiczne odpowiedzi. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy do wojska się nie szło, bo to było od diabła. Tak jak nie grało się na perkusji w kościele. Pamiętam, w 93 roku był zlot młodzieżowy. Zlot młodzieżowy w Gorzowie. I tam wystąpił zespół, grupa mojego brata. O, to jest old school. Ale jak oni grali, to była taka rewolta, że ja myślałem, że tam dwie frakcje będą i zaczną się bić między sobą. Bo byli tacy, dla których dymy i światła to już było piekło i byli tacy jak ja i nie rozumiem. Wiecie, to był czas, kiedy ja byłem miesiąc nawrócony i pojechałem na 2 miesiące na ten zlot. No i tam gra gość, gra zespół, dymy, światła i taka wielka debata na tym zlocie. czy to od Pana, czy nie od Pana. A ja stałem pomiędzy tymi ludźmi i nie wiedziałem, gdzie tu jest jakiś problem. Nie, ja po prostu nie wiedziałem, o co oni się kłócą. Dla mnie było jedno. Ta muzyka to jest słaba. Jak nie ma hardkoru, to nie ma muzyki. I dla mnie to był tylko taki problem, ale to nie był problem teologiczny, czy oni są wierzący, czy nie. A tam była cała debata. Perkusja. O Boże, perkusja. To naprawdę, dzisiaj raczej z perkusją nikt nie ma problemu, tak? Ale jeszcze 20 lat temu, wiecie, ludzie mieli problem z rzutnikiem na folię. Pamiętacie coś takiego jak rzutnik na folię? Ja byłem w zborze, który był mega pionierski, u pastora Leszka Mochy. I oni mieli rzutnik na folię. I wiecie, co o nich mówiono? Wiecie, co o nich mówiono? Że oni na żerandolach w trakcie uwielbienia się wieszają. Takie szły famy o Jastrzębiu Zdroju. Bo tak było. Fakt faktem, że jak było uwielbienie, na bosaka skakaliśmy pod sceną. Ale tam były takie piosenki. Jezus to król, dziś go laj, 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 laj. To nie dało się stać. To trzeba było podskakiwać. Niektórzy znają, widzę, kto tu jest, że tak powiem, zna te czasy. I to był taki, tak, to było takie pionierskie, bo wtedy ludzie jeszcze z książeczek śpiewali. A nie ze ściany. A myśmy już śpiewali ze ściany. Dzisiaj jakbyś śpiewał ze ściany, w sensie rzutnika, to byś był takim oldschoolem, że to historia. Ale ten rzutnik wtedy był po prostu mega pionierski. Widzicie, jak to się zmienia? A ludzie ciągle wierzą, że są jakieś święte przedmioty, które Pan Bóg uznaje za namaszczone. I niestety wiele osób ciągle wierzy, że Pan Bóg jakby ma umiłowanie w pewnych przedmiotach, zasadach, nawykach, tak? A nie obrzezanie, nie obrzezanie, tylko nowe stworzenie. Czy to znaczy, że mamy robić, co chcemy? Nie, bo jak robisz, co chcesz, to jesteś niemądry, tak? Bo są pewne dobre rzeczy i złe. Pewne rzeczy, które są dobre dla nas i złe dla nas. I o to chodzi w tym, że apostoł Paweł mówi, wszystko mogę, ale robię tylko to, co jest dla mnie dobre. Mam rozum, myślę, ponieważ Ojciec w niebie chce, abym prowadził dobre życie, więc będę robił to, co jest dobre dla człowieka. Ale nawet jeśli popełnię coś złego, to nie pozbawia mnie to Bożej miłości. Bo w tym momencie ten czyn byłby większy niż Boża miłość. A Boża miłość jest największa, bo żyjemy w czasie łaski. A więc to jest niezwykle ważne. Członkowie owych społeczności następne dobrze czują się ze sobą, albo dodałbym, tylko dobrze czują się ze sobą. Ale to nie tylko owych społeczności, bo i my jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby przebywać ze sobą. To jest znowu coś, co w kulturze naszej kościelnej musi być ciągle zmieniane. Bardzo często, kiedy przychodzimy do kościoła, ilu z nas, kiedy przychodzi do kościoła, jest nabożeństwo, ma takie nastawienie, patrzę, kto tu jest nowy, ręka w górę, tylko bez kłamania. No tak, 40%. Myślałem, że będzie gorzej, mi się kazanie dobrze ułoży. Nie, jest nieźle, ale ci, którzy nie podnieśli, pomyślcie o tym, czy to nie jest tak, że kiedy przychodzimy, od razu szukamy znajomych i z nimi rozmawiamy. Jaki to kościół przyjazny nowym osobom, prawda? Ostatnio byłem tutaj u waszego kolegi po sąsiedztwie w Wołczynie i Andrzej Urgacz, pastor, którego pozdrawiamy tutaj serdecznie, zdrowiej nam, odprawa z liderami i mówi, pamiętajcie, jak będziecie po nabożeństwie rozmawiali tylko ze sobą, podejdę do was i zadam wam pytanie, fajnie wam się ze sobą rozmawia? Dlaczego? Bo my mamy wszyscy tendencję do tego, żeby rozmawiać po nabożeństwie wśród swoich znajomych, a ten biedny człowiek, który przyszedł, zdradził rodzinę, bo przyszedł do innej wiary na nabożeństwo, tak? Kosztowało go to taki stres, żeby wejść do tego kościoła i nagle on stoi jak ostatnia sierota i nikt się nim nie zajmie. To jest po prostu karygodne, tak być nie może. I on stoi pod tą ścianą i czeka, aż ktoś się o niego zatroszczy. Czy wiecie, że ja do dzisiaj pamiętam, kto mnie pierwszy spotkał w kościele? Kiedy przyszedłem zestresowany, Podobało mi się, ale nikogo nie znałem. I do dzisiaj pamiętam, kto się pierwszy ze mną przywitał. Do dzisiaj ma to, miało, do dzisiaj pamiętam, że miało dla mnie to terapeutyczne znaczenie. Że ktoś jest miły, ktoś się ze mną przywitał, ktoś za mną porozmawiał, nie pamiętam o czym w ogóle. Na pewno mi takie stróżki potu leciały ze stresu, ale to było ozdrowieńcze. I znowu, nie pamiętałem jaka była muzyka, jakie było kazanie, tylko pamiętałem, że ludzie byli mili. Którzy dawali mi Chrystusa, wnosili Bożą obecność w tą relację, która tam wystąpiła, w tą mini relację, prawda? A więc musimy także i my tutaj dbać o to, aby nie myśleć o, nie poruszać się w relacjach tylko dobrze znanych, ale aby nawiązywać relacje z ludźmi, którzy przychodzą pierwszy raz, abyśmy mieli takie czujki nastawione na tych nowych ludzi. Kościoły peryferyjne nie poszukują, czy nie próbują znaleźć przyczyn, czy powodów braku rozwoju. Dobrze jest, jak jest. Nie musimy nic zmieniać. Nie musimy tutaj zadawać sobie pytań, dlaczego się nie rozwijamy, gdyby Bóg chciał, to by nam przydał. Ale widocznie Bóg nie chce. To jest tak zwany fatalizm. To jest w prostej linii nawiązuje do islamu, dlatego że w islamie jest takie powiedzenie, co Bóg da, to będzie. Tak? Muzułmanie mówią, kiedy pojedziecie do Egiptu, to oni mają takie powiedzenie właśnie, a co Bóg da, to będzie. No i tak mają jak mają, tak? Bajzel, barłuk, bieda, bo tak po prostu co Bóg da. No a Bóg nie daje, no i rzeczy się toczą. Pamiętajcie, jesteśmy współpracownikami Pana Boga. My zawsze musimy wykonać swoją cząstkę. Jest takie powiedzenie, my bez Boga nic nie zrobimy, Bóg bez nas nic nie chce robić. To jest bardzo ważne. Ale kościoły takie właśnie... Aha, już mam kończyć. No. Dobra. A więc kościoły takie nie mają także aspiracji wpływania na lokalne społeczności. Zostawiają świat z jego problemami samym sobie. Mówią, to nie jest nasza sprawa. To jest sprawa rządu, to jest sprawa MOPS-u, to jest sprawa Urzędu Pracy i tak dalej, i tak dalej. Nie interesują ich problemy społeczne. Tymczasem Biblia bardzo dużo mówi o czymś takim jak wprowadzanie sprawiedliwości Bożej. To nic innego nie znaczy, jak niezgadzanie się na niesprawiedliwość społeczną. Prawda? To jest mówienie o pewnej niesprawiedliwości społecznej, która występuje w różnych miejscach. Próba jakiegoś mini... W naszym przypadku, bo to mini, nie mówimy o wielkich sprawach, ale jakiegoś przyniesienia ulgi w jakimś problemie, do którego Bóg nas powołuje, żebyśmy odpowiedzieli na tą sytuację. Oczywiście, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie zbawić świata od wszystkich problemów, ale do czegoś w kwestii sprawiedliwości społecznej Bóg nas też powołuje. Amen. Amen. Chwała Panu.